Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Paweł Kukiz w studiu. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wiedział pan o tym, że Jarosław Kaczyński ogłosi to odejście, od dawna oczekiwane, ale już też zapomniane.
No każdy wiedział, bo ogłosił.
Ogłosił, że ogłosi.
No
ale
to
później...
ogłosił dziś, że to, co ogłosił wcześniej, ogłosił oficjalnie już, ostatecznie.
Dobrze, a teraz poważnie.
Ja to, bardzo poważnie.
Czy to coś zmienia w pańskich relacjach z PiS-em?
Nie ma to żadnego znaczenia.
A w ogóle dla polskiej polityki fakt, że Jarosław Kaczyński przestaje być wicepremierem, czy to coś oznacza?
No na pewno oznacza, bo oznacza, że zajmie się przede wszystkim w tej chwili wyborami, partią swoją i tego rodzaju działaniami. To na pewno na to będzie miał w tej chwili znacznie więcej czasu.
Będzie miał też więcej czasu dla was, bo sam już zapowiadał, że to już ustalone. Porozumieliśmy się z Pawłem Kukizem w tej sprawie, choć konkretne rokowania jeszcze przed nami. Chodzi oczywiście o to, że pan wystartuje z list PiS-u.
Po pierwsze, nie wiadomo, czy ja w ogóle wystartuję. Bardzo mocno zastanawiam, czy chcę dalej iść tą drogą wyboistą, trudną i wredną. Czy po prostu zrezygnować całkowicie z polityki. To jest pierwsza rzecz. Gdyby jednak myśleć o tym starcie, to tylko z PiS-em, warunek jest jeden. PiS musi wywiązać się ze swoich zobowiązań, które zaciągnął względem Kukiz 15 w czerwcu ubiegłego roku. Zostały nam jeszcze dwa postulaty do zrealizowania.
Ustawa o broni.
Przede wszystkim już tutaj ponad tą ustawę o broni, ta ustawa o broni troszkę wpadła później. Natomiast dwa takie podstawowe tematy to są sędziowie pokoju do rozstrzygania tych najprostszych sporów, najprostszych spraw, wybierani bezpośrednio przez obywateli. I druga sprawa to obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach lokalnych, gdzie można odwołać burmistrza, wójta, prezydenta miasta.
Tak, bo tam w tej chwili jest próg frekwencyjny, co oznacza, że nawet jeśli obywatele pójdą głosować i na przykład zagłosują przeciwko swojemu burmistrzowi, to on pozostanie, bo poszło za mało do urny.
No niestety takie jest prawo i należy je zmienić. To.
Dlaczego?
No dlatego, że ma pan przykład, to chyba jest Goślina pod Poznaniem, miejscowość, której burmistrz, czy nawet na YouTubie może pan zobaczyć filmiki z burmistrzem wciągającym, z burmistrzem w stanie nietrzeźwości ewidentnie. Przyszło na referendum odwoławcze 90% głosów przy referendum odwoławczym ponad było za odwołaniem burmistrza, ale próg nie został niestety osiągnięty i burmistrz pozostał na stanowisku. Przez dwa dni jeszcze później aresztowało go CBA. No więc,
dobrze, ale panie pośle, bo to są wasze postulaty od dawna. One są w jakiejś zamrażarce, bo przecież
one są kluczem
nic się tutaj w tej
i one są
nie
powodem.
Zmienia.
One są powodem. Nie, no wszystko zmieniło. Do tej pory PiS wprowadził wiele naszych ustaw, które były naszymi przedmiotem umowy z
Ale jak pan daje czas do końca roku, to tak naprawdę jest do
świętego. Nie do końca roku, 2-3 miesiące. Nie, 2-3 miesiące to jest maksymalnie. Ja to powiedziałem, spotkałem się ostatnio w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W Radiu Wnet powiedział pan, że do końca tego roku mają uchwalić ustawę o sędziach pokoju.
Szkolnego.
A to przepraszam, jeżeli pan miał na myśli rok szkolny, ale nie wydaje mi się, bo mówił pan 6 czerwca.
No ale rok szkolny dla mnie kończy się w momencie końca wakacji mniej więcej.
Dobrze, a teraz poważnie w takim razie, bo pan...
Ja mówię bardzo poważnie, panie redaktorze. 2-3 miesiące mają być uchwaleni sędziowie pokoju i ustawa o referendach lokalnych. Jeżeli to nie zostanie uchwalone, to trudno mówić o dalszym głosowaniu z PiS-em, a co dopiero o wspólnym starcie.
Jarosław Kaczyński o tym wie?
No oczywiście.
No to dlaczego? To skąd jego właśnie deklaracje, jego słowa, że to wszystko jest już ustalone, no, dograne?
Widocznie Jarosław Kaczyński w ten sposób obliguje się do uchwalenia tych dwóch ustaw, o których powiedziałem.
No dobrze, skoro pan tak uważa, skoro to już w zasadzie zaklepane, to może należałoby po prostu zawiesić swoją partię, która zresztą skądinąd ma zostać zlikwidowana, jak słyszymy.
Nie, 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 proszę pana, nie może zostać zlikwidowana, czy jak to napisała Rzeczpospolita, zdelegalizowana, tylko może zostać wykreślona z rejestru. No tak, to jest różnica zasadnicza.
A na czym polega różnica między sformułowaniem zlikwidowana, a wykreślona z rejestru?
Proszę pana, delegalizowana, proszę pana.
No, ale ja nie mówię o delegalizacji, ja mówię o zlikwidowaniu partii.
Można tworzyć partię, nie będąc będąc zarejestrowanym. Ja mogę z panem stworzyć partię dzisiaj, Przyjaciół Róży na przykład.
Tak, możemy rzecz jasna stworzyć partię.
I natomiast nie wpisywać jej do rejestru.
Ale to ona nie będzie istnieć, to ja mogę ale z panem stworzyć oddzielną galaktykę. Czasami mam wrażenie, że wielu polityków w niej przebywa.
Panie redaktorze, od samego początku nie byłem gorącym zwolennikiem, mówiąc delikatnie, partii politycznych jako takich. Działacze w pewnym momencie wymogli, czy jakby zmusili do, czy prosili o to, żeby stworzyć partię. Powiedziałem, że sceptycznie się do tego odnoszę, ale jeżeli chcecie, to sobie twórzcie, tylko że bierzcie ją pod kontrolę i tak dalej. My nie złożyli sprawozdania
finansowego. Sekundę.
Nie złożyli sprawozdania finansowego z 34 zł i 14 groszy, które są na koncie partii i być może ta partia zostanie wykreślona z rejestru. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dwukrotnie do parlamentu wchodziłem bez tej formuły partyjnej. Raz jako stowarzyszenie, jako ruch obywatelski, drugi raz wpisany na listy PSL-u i tyle. No po co mi ta partia? Subwencji nie biorę. Panie nie ma to żadnego znaczenia. Zrobiono z tego nie wiadomo jaką aferę. Niech się dziennikarze zajmą kasą, którą Nowoczesna wyciągnęła praktycznie od podatnika. Niech się zajmą dziennikarze Rzeczpospolitej wałami, jakie są w partii z subwencjami partyjnymi. I to są rzeczy ciekawe, a nie jakieś nie rzeczy...
Tu RMF.
Tak.
Dzień dobry. Cieszę się, że wreszcie pan z nami nawiązał łączność. Panie pośle, to może pan odpowie na pytanie o to, czy ten awans Mariusza Błaszczaka jest czymś znaczącym w polityce, czy jest to tylko po prostu, nie wiem, taka forma docenienia
zasług? Jest to po prostu zastąpienie miejsca pana prezesa Kaczyńskiego na tym stanowisku po to, by prezes Kaczyński mógł zająć się dyscyplinowaniem i
partii. Ale czy to, że akurat Mariusz Błaszczak będzie wicepremierem? Coś zmieni wewnątrz PiSu, no i w polskiej polityce.
Jeżeli mamy stan wojny praktycznie mamy stan wojny za wschodnią granicą, nie wiadomo jeszcze, czy on się nie rozszerzy na jakieś inne jeszcze ośrodki, więc zresztą gdyby naturalną jest, żeby minister obrony narodowej zajmował tego typu funkcje.
Panie pośle, straszny z pana utrat, już muszę powiedzieć. Sprawdziłem pańskie oświadczenie majątkowe. Zarabia pan w poprzednim roku, w 2021 21 022 zł miesięcznie, brutto. Mhm. I ma pan oszczędności 42 89 zł.
Nie mam takie oszczędności, tylko takie oszczędności to jest stan konta na 31 grudnia, ostatniego dnia.
Spłukał się pan na Sylwestra i dlatego nie miał pan kasy?
Panie redaktorze, no wie pan, ja nie poszedłem...
To jest poważna sprawa.
No, ale co w tym jest w ogóle dziwnego? Proszę pana, jeden trzyma pieniądze, a drugi te pieniądze wydaje na, nie wiem, ciągniczek, czy kosiarkę do trawy i tak dalej.
Jakby pan miał kosiarkę drogą, to by Jezu, pan ją ale panie redaktorze, mnie
jasna cholera bierze, kiedy najpierw mówi się publicznie, Kukiz się sprzedał, on tutaj poszedł do polityki dla pieniędzy, a potem, kurczę, gdzie on ma te pieniądze, skoro się sprzedał, jako nikt nie ma. No więc to jest dom wariatów, proszę pana. No i to są rzeczy takie,
ale w zeszłym roku, miał pan więcej oszczędności, a teraz ma pan mniej.
No miałem więcej, bo cały czas spływały pieniądze również z AX-ów, z działalności artystycznej, z tego wszystkiego, na co pracowałem 30 lat. Kiedy pewnego dnia doszedłem do wniosku, że stać mnie na to, by wejść w politykę i być uczciwym człowiekiem, ponieważ mam pieniądze, stać mnie po prostu na to, no to z pełną świadomością, że będę zarabiał znacznie mniej, że będę się pauperyzował, wszedłem służyć społeczeństwu. Ci durni dziennikarze, bandziory, co niektórzy, mówię o tej pijaczce przede wszystkim jednej, która ma partnera polityka, stwierdzili, że Kukiz się sprzeda.
Nie, panie pośle, sekundkę, proszę bez obrażania ludzi, nawet jeśli są to tylko aluzje, Radio
nie,
RMF 24
to nie są żadne aluzje, to jest stwierdzenie faktu. Praktykująca alkoholiczka twierdzi publicznie, że Kukiz się sprzedał.
Panie pośle, pożegnajmy naszych słuchaczy w radiu i zaprosimy do internetu. Panie pośle, to są poważne oskarżenia, które rzuca pan pod adresem do ludzi, których nie wymienia pan z imienia i nazwiska. Poza tym alkoholizm nie jest w Polsce karalny, więc jeżeli ktoś ma rzeczywiście problem...
Proszę pana, alkoholizm nie. Jeżeli ktoś jest alkoholikiem, ktoś ma problem, to się leczy.
To pan, no właśnie, pan powinien raczej współczuć, a nie piętnować w
radio. Ale no dobrze, no to ja mam współczuć kierowcy autobusu na przykład pijanemu, bo on jest alkoholikiem. No więc mówię o dziennikarzu, który jest, czy dziennikarce, która jest opiniotwórcza. i która często te reportaże pisze w stanie takim, jak ten kierowca autobusu, o którym wspomniałem przed chwileczką.
Dobrze, panie pośle, wie pan co?
A potem ludzie to łykają.
Zostawmy ten temat, dlatego że jeżeli pan chciałby porozmawiać, poplotkować trochę, to
nie, ja
to
nie
jest to właściwe
miejsce. Proszę pana, i pan doskonale wie, że ja nie plotkuję i pan doskonale wie, o kim ja mówię.
Panie pośle, możemy porozmawiać o polityce, bo na rozmowę o
rozmawiamy
polityce pana
o polityce,
zaprosiłem.
Bo potem taki człowiek kreuje, czy taka istota kreuje wizerunek polityka jako człowieka, który się sprzedał. Mija rok czasu od tego typu informacji i autorzy tego typu pomówień nie są w stanie nawet przeprosić, czy w jakikolwiek sprostować tych kłamstw o rzekomym kupieniu Kukiza za stanowisko wicemarszałka czy ministra rolnictwa.
Dobrze, widzę, że w panu to wszystko siedzi. Myślałem, że pan to przepracował jakoś ze sobą, no. No nie, no bo panie pośle, jeżeli pan chciałby tę rozmowę zamienić w tej chwili na rozmowę o tym, że jedna dziennikarka pana skrzywdziła.
Nie jedna, proszę pana, tylko macie taką, generalnie dziennikarze w tej chwili są tak w ten system wmotani w jedną albo w drugą stronę i są w stanie napisać wszystko i zrobić wszystko na zamówienie zawieszone. Ja pytam tego dziennikarza na przykład z Rzeczpospolitej, mówię, dlaczego pan pytam go w tej telefonicznej rozmowie, no ale dlaczego pan pisze o delegalizacji?
Panie pośle, nie będziemy w ten sposób rozmawiali.
Ale sekundę, właśnie rozmawiam, niech mi pan ta skończyć. Pytam, dlaczego pan napisał delegalizacja partii, skoro nie mogą tej partii zdelegalizować, mogą ją jedynie wykreślić z rejestru. Sekunda. A on mi mówi, bo mi się inaczej nie będzie klikało.
Dobrze, panie pośle, czy chciałby pan ze mną porozmawiać poważnie, czy też
chciałby... Ja przecież z panem rozmawiam
poważnie.
To
nie jest poważna rozmowa.
To jest bardzo poważna rozmowa.
Nie, panie pośle, przepraszam chwileczkę. To jednak ja jestem gospodarzem w tej rozmowie i jeżeli pan chciałby zamienić tę rozmowę w magiel, to proszę wybaczyć, nie będę na to
pozwalał. Ja nie zamieniam
tej
rozmowy w magiel, tylko mówię o praktyce.
Spytałem pana o pańskie dochody i to pana bardzo jakoś dotknęło, to pana bardzo wzburzyło. Zupełnie nie wiem czemu.
Dlatego że
pańskie
wcześniej
dochody
dziennikarze
są
twierdzili, że się sprzedałem, więc okay, tłumaczę. Ale... Najpierw twierdzą, że się sprzedałem, a następnie mówią, on nie ma pieniędzy, co on z nimi zrobił.
Dobrze, panie pośle, czy mamy ten wątek już zakończony?
Poseł Kapa, nie musiał go pan zaczynać, wie pan.
Panie pośle, przepraszam bardzo. Wydaje mi się, że odkrycie, iż... Poseł, człowiek, który zarabia ponad 20 tysięcy miesięcznie, ma oszczędności na poziomie 42,89 zł, są przynajmniej warte zauważenia.
Panie redaktorze, pan doskonale wie, jaką mam sytuację rodzinną. Pan akurat wie, nie chce tego rozwijać w tej chwili, więc niech pan przynajmniej sam przed sobą dojdzie do jakiegoś wniosku, gdzie ja mogłem te pieniądze wydać i na kogo mogłem te pieniądze wydać.
No. Dobrze. Panie pośle, ale niepotrzebne są te emocje, bo...
Nie, no skąd?
To,
zupełnie niepotrzebne.
Nie,
przychodzi facet, którego wcześniej dziennikarze nazywają sprzedawczykiem, złodziejem i tak dalej. Teraz pan mnie pyta o to, co ty z tymi pieniędzmi zrobiłeś, skoro ty masz tylko 34 zł. No przecież, no...
42.
Czy 42. No nie, w tej chwili więcej, tam jest 5 tysięcy z kawałkiem.
Dobrze. Zostawmy sprawę pieniędzy. Choć jedna rzecz jest ciekawa. Panu radykalnie spadły o połowę wpływy z praw autorskich.
Na pan się dziwi po tych komunikatach między innymi Wyborczej i innych dziennikarzy, czy nagłośnianych przez dziennikarzy, nie kupujcie płyt Kukiza, bo to sprzedawczy?
To akurat chyba te wpływy to w większości nie są z płyt.
Z AX-ów, radia, nie puszczajcie jego muzyki, odsyłajcie mu płyty. Przecież to jest między innymi wasz, tak jak powiedziałem, dziennikarski współudział w tej pauperyzacji. No i tyle, ale stać mnie, że nie jesteście w stanie ani dziennikarze, ani system, ani nic zniszczyć. I tyle. Nie ma takiej opcji.
Panie pośle, dobrze, to wróćmy jednak do rozmowy o polityce, dobrze?
No, rozmawiamy cały czas o polityce, bo dla polityki, dla jednej i drugiej strony jestem ciałem obcym, który chce rozwalić ten układ, ten system, jaki istnieje i który umożliwia władzę autorytarną jednej czy drugiej stronie.
Co tu się dzisiaj dzieje, panie pośle?
Nic się nie dzieje, rozmawiamy.
Znaczy, pan nawet nie słucha moich pytań, pan nie udaje, że słucha moich pytań.
Słucham.
Tak? No to dobrze, to może teraz. Czy będą zmiany w ordynacji wyborczej i czy Kukiz 15 i pan osobiście do tego przyłożycie rękę? Pytam, bo PiS mówi o tym, że mogłoby zmienić ordynację wyborczą do Senatu. Przypomnijmy, chodziłoby o to, że każdy z nas miałby głos mógłby wybierać tylko jednego senatora, a nie trzech. w swoim okręgu i czy to mogłoby być również przeniesione na...
Panie redaktorze, ja od zawsze mówię, że Senat jest dla mnie sprawą drugoplanową, instytucją drugoplanową. Tak naprawdę mogłaby to być spokojnie instytucja ekspercka składająca się z byłych prezydentów, premierów, ciało doradcze. Priorytetem jest zmiana ordynacji wyborczej do parlamentu. Nie może być tak, że poseł jest wybierany przez zawiadowców partii politycznych, a nie przez obywateli. Obywatele wskazują partie, natomiast posłów wybierają im wodzowie partyjni. To nie są posłowie obywatelscy, tylko to są żołnierze partyjni. I tutaj jest klucz konieczności zmian ustrojowych.
No dobrze, tylko że nie ma w tej chwili pomysłu, żeby wprowadzić ordynację większościową, o której pan mówi.
Nie ma w tej chwili pomysłu, ale zrealizowaliśmy też jeden z punktów umowy z PiS-em. Został powołany zespół do spraw zmian ordynacji wyborczej pod właściwie takim nieformalnym kierownictwem pana profesora Flisa. On nawet nie wie o tym być może, ale miał tutaj najbardziej takie wartościowe refleksje. No i mamy trzy modele ordynacji wyborczej mieszanej, która mogłaby być wprowadzona bez konieczności zmiany konstytucji. Należy obywatelowi... I teraz tak, wracając do tego jednego z wątków rozmowy, wracając do jednego z wątków rozmowy, czy będę startował. Jeśli PiS wywiąże się z tych wszystkich zobowiązań, czyli jeżeli jeszcze uchwali jeżeli uchwali sędziów pokoju i obniży próg frekwencyjny przy referendach lokalnych, jeśli dojdziemy do porozumienia w sprawie list wyborczych, to oprócz tego musiałby wpisać do programu na 2023-2027, musiałby wpisać zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu z uwzględnieniem jednomandatowych okręgów wyborczych oraz dzień referendalny przynajmniej raz w połowie kadencji. Tyle.
Ten dzień referendalny to pański stały postulat. Przypominam, że wpisało go sobie do programu PSL.
To nie jest mój postulat. To jest postulat brytyjski, dzięki któremu funkcjonują wszystkie demokratyczne państwa na świecie.
No nie wszystkie.
Większość, ogromna większość. USA, Francja, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Australia, Japonia, Nowa Zelandia.
Obowiązkowych referendów, panie pośle.
Ale ja mówię o jednomandatowych okręgach wyborczych. Tam, gdzie nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych, właśnie takim bezpiecznikiem są obligatoryjne referenda.
Dobrze, czyli pan wystartuje z list PiS-u.
Nie wiem, czy wystartuje w ogóle.
Czy ja mogę dokończyć?
Tak.
Pan wystartuje z list PiS-u, jeśli PiS wpisze do listy swoich postulatów również zmianę ordynacji wyborczej, tak żebyśmy my mogli wybierać nie posłów z partii, tylko z listy, czyli byłby jednomandatowy okręg wyborczy, czyli na przykład każdy mógł startować, na przykład ja.
Może pan startować. Wtedy w takiej ordynacji, w tej ordynacji nie może pan startować. Gdyby pan chciał się dostać do Sejmu i nie być zależnym ani od PiS-u, ani od PO, to musiałby pan pójść drogą Kukiza, zebrać jakieś pospolite ruszenie. W 21 okręgach, czyli w połowie okręgów w Polsce, musiałby pan stworzyć listy wyborcze Mazurka, Roberta. Wpisać 10... No Jezu,
Polska nie jest gotowa na takie rzeczy.
No, to nie tylko Polska, świat nie jest gotowy.
Oszczędźmy jej to.
Ja jeszcze w tej sytuacji geopolitycznej, jakby pan startował, to mogłoby dojść w ogóle do jakiegoś dramatu. Ale musiałby pan pójść generalnie taką drogą i wpisać po minimum 10 osób na listę, z tego 30% kobiet, w ciągu 3 tygodni zebrać 120 tysięcy podpisów i przekroczyć 5% próg. Nie, ja mówię o tej tak zwanej polskiej demokracji.
Ja tylko chciałem spytać, czy pan przyłoży rękę do zmiany ordynacji wyborczej, a pan mi opowiada od początku,
jak... No ale przecież ja po to przyszedłem, żeby ordynację wyborczą zmienić, panie redaktorze. Czy PiS przyłoży rękę? Właśnie od tego wszystko zależy.
Dobrze. No i przyłoży?
No daj panie Boże, żeby przyłożył rękę do zmiany ordynacji wyborczej.
Czy pan też uważa, że Polski Ład to był błąd? Zdaje się, że do tego wniosku doszedł premier Morawiecki i mówi, że to jest straszna mitręga dla księgowych.
No to dobrze, że ta refleksja przyszła, natomiast...
Nie ma pan wrażenia, że właśnie kapkę późno wpadł na to pan
premier?
No
oczywiście, że mam takie wrażenie, natomiast lepiej późno niż wcale.
Ale pan głosował za Polskim Ładem.
Ja głosowałem za kwotą wolną od podatku 30 tysięcy złotych i za resztą tych postulatów, no bo taki był też warunek, jeden z warunków naszej umowy z PiS-em.
Dobrze, czyli...
Ja uważam, że priorytetem jest zmiana ustroju państwa.
Ale pytanie było trochę inne. Czy pan też uważa to za błąd?
Co?
Polski Ład.
Nie wszystko, dlatego że kwota wolna od podatków czy obniżenie progów podatkowych nie jest błędem.
A co jest błędem?
No, błędem są te wszystkie, czy większość ustaleń dotyczących przedsiębiorczości, przedsiębiorców. Jadę teraz w Białymstoku, w sobotę będzie spotkanie przedsiębiorców i rzecznika praw przedsiębiorców. I będziemy rozmawiać o dobrowolnym ZUS-ie, o tego typu sprawach.
Mówi pan o tym, że chciałbym wrócić na koniec naszej rozmowy do sprawy zmiany w rządzie, do tego, że Jarosław Kaczyński będzie się teraz zajmował partią i przygotowaniem do wyborów. No i zawsze rodzi się w takich sytuacjach pytanie, czy to oznacza, że wybory miałyby się odbyć wcześniej niż za półtora roku? No nie spełna półtora roku.
Różnie może być. Dużo zależy od sytuacji takiej geopolitycznej i od woli tej największej partii. Gdyby opozycja chciała tych przedterminowych wyborów, to by już dawno te wybory były.
To jest raczej pytanie, czy PiS będzie chciał.
Gdyby opozycja swego jeszcze dwa miesiące temu, trzy miesiące temu chciała, rok temu, przed podpisaniem umowy z PiS-em, chciała przedterminowych wyborów, to miałaby przedterminowe wybory, gdyby zagwarantowała Kukiz15 realizację postulatów zmian ustrojowych, czyli zmiany ordynacji wyborczej, sędziów pokoju i tak dalej.
Dobrze, panie pośle.
Ale oni nie chcą przedterminowych wyborów.
A czy PiS chce pana zdaniem przedterminowe wybory? Bo to naprawdę
różnie może być, to zależy.
Jeżeli oni zmieniają wicepremiera, a jeżeli Jarosław Kaczyński wraca na Nowogrodzką, to zawsze...
Proszę pana,
ja
nie mam aż tak bliskich relacji z PiS-em, by w 100% odpowiedzieć na 100%, czy oni chcą, czy oni nie chcą. Wiem, że mogą chcieć. No może to być wiosna, no najwcześniej wiosna.
Najwcześniej wiosna. Już. To właśnie zamienił stryjek siekierkę na kijek.
No oczywiście.
Czyli pana zdaniem to jest mało prawdopodobne.
Dla mnie to nie ma szczególnego znaczenia, dlatego że tak jak powiedziałem, nie wiem, czy w ogóle będę chciał startować. Muszę mieć gwarancję wpisania na listę do programu opcji, z którą miałbym startować.
I tak pan będzie startował. Mogę się z panem założyć, że pan będzie kandydował.
Czyli, że PiS wpisze.
Ale ja nie wiem, z jakich list. Nie powiedziałem, że pan będzie.
Ale ja panu mogę w tej chwili zadeklarować, że jeżeli nie znajdzie się spośród tych opcji parlamentarnych, nie znajdzie się taka opcja, która wpisze postulaty zmiany ordynacji wyborczej dnia referendalnego do swojego programu, to z żadną z tych opcji nie będę startował do parlamentu. Jedyna zostaje więc alternatywa taka, w przypadku tego startu, że może po prostu od tak się wystartuje, żeby zabrać te 3% jednej albo drugiej strony.
Mm-hmm. Tak człowiek wtedy
czy 2,5 nawet, żeby nie było posądzenie w tej chwili, że Kukiz po subwencję idzie. Tak. Mm-hmm. Bo Kukiz nie bierze subwencji, Kukiz nie ma spółek, Kukiz nie ma ministerstw, ale on się sprzedał. Bo tak dziennikarze powiedzieli temu ludowi, a lud uwierzył, bo tak dziennikarz pani w telewizji powiedziała.
Nie wiem, co powiedziała pani w telewizji, ale bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Ja panu również. Panią
życzę
z telewizji
miłych wakacji. Może się pan troszkę uspokoi i nabierze dystansu.
No jak pana nie będę widział tyle czasu. Pan mnie tak zdenerwował, panie Mazurek, że pan...
Proszę wyglądem.
Pan, no, wyglądem.
Bardzo państwu dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Ja też bardzo dziękuję. Do widzenia.